Słowa do słowa.
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Z Księgi Ezechiela. Życiem napełni się wszystko, do czego dopłynie ta rzeka. Życiem cieszyć się będą. Z Psalmu 46. Najwyższy świętym uczynił swój przybytek. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy powstał z martwych, przypomnieli sobie jego uczniowie, że o tym mówił, dlatego uwierzyli Pismu i każdemu słowu, które Jezus wypowiedział. Siostry i bracia, podobnie jak przed tygodniem i dziś mamy szczególną liturgię. Wchodzimy w świętowanie szczególnej niedzieli. Przed tygodniem mieliśmy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i te liturgie słowa, które przypominały nam o zmartwychwstaniu, o tej nadziei, o tęsknocie Boga za każdym z nas. Dziś wchodzimy w świętowanie rocznicy poświęcenia najważniejszego kościoła na świecie. Wielu sądzi, że jest nim Bazylika Świętego Piotra na Watykanie, ale to nieprawda. Bazylika Świętego Jana na Lateranie to kościół katedralny papieża. Jest ona jedną z tych czterech bazylik większych Rzymu i do roku 1308 owo miejsce było rezydencją papieży. Mieszkało tam 161 papieży. Odbyło się 5 powszechnych soborów. Dopiero w 1377 roku papież Grzegorz IX przeniósł swoją siedzibę do Watykanu. I dziś, do dziś, bazylika na Lateranie zachowuje swoje wyjątkowe znaczenie. Każdy nowo wybrany biskup Rzymu udaje się tam w uroczystej procesji. Nad wejściem do świątyni też możemy znaleźć napis, który oddaje wagę i rolę tego miejsca. Mater et caput omnium ecclesiarum, urbis et orbis, czyli matka i głowa wszystkich kościołów, miasta i świata. Ale wiemy dobrze, że nie chodzi jedynie o kościół, nie chodzi jedynie o miejsce, chodzi o coś więcej. I to więcej pokazuje nam dzisiejsza liturgia słowa. Rozpoczynają tekst z 47 rozdziału proroctwa Ezechiela, tekst niezwykle mi bliski. Prorok widzi w swoim doświadczeniu bliskości Boga i zapowiedzi tego, co ma się wydarzyć, widzi najpierw nowe miasto i widzi też świątynię, przepiękną, potężną świątynię. I okazuje się, że spod ganku frontowego wejścia do świątyni wypływa woda, płynie na wschód. Ta woda wypływa spod prawej strony, czyli z miejsca leżącego na południe od ołtarza. Okazuje się, że tej wody wciąż przybywa, tak jakby źródło bijące gdzieś w świątyni czy pod nią zasilało tę rzekę. Najpierw strumień, potem jakiś rwący potok, w końcu rzekę, rzekę, której nie da się przejść, której nie da się przebyć. Nie można się mierzyć z siłą wody, która jest w tej rzece, z życiodajną siłą tej wody. Bo słyszymy i czytamy, że po obu stronach tej rzeki rosną drzewa w potężnej ilości i że dokądkolwiek wpłyną te wody, wszędzie stanie się życie, bo owa woda jest żywotna. Wszystko, co będzie nad tą wodą, będzie się cieszyć życiem. Oczywiście widzimy tutaj tę potęgę łaski, która się rozlewa w świątyni i ze świątyni wypływa. łaski, która objawia się i rozlewa się z ołtarza. Przenosimy tę wizję Ezechiela na nasze doświadczenie obecności w czasie liturgii, w czasie Eucharystii i tego właśnie doświadczamy, o tym się przekonujemy. To jest nasza codzienność. Bierzemy łaskę, której nie zabraknie. Wchodzimy w tę bliskość z Bogiem, który jest Bogiem miłości, jest Bogiem życia, jest miłośnikiem życia. I dzieje się życie, dzieje się miłość, bo Bogu na tym zależy, bo Bóg tego życia i tej miłości chce dla każdego z nas. Stąd święty Efrem Syryjczyk, kiedy będzie opisywał Eucharystię, powie: tu płonie ogień i ten ogień rozlewa się z ołtarza, by wszyscy obecni wzięli go, by zapłonęli tą miłością, która chce zapalić świat. I jakby na potwierdzenie, czy w komentarzu do tego pierwszego czytania, do wizji Ezechiela, mamy psalm 46, kilka jego wersetów, w których również słyszymy o tym, że nurty rzeki niosą radość miastu samego Boga, że Najwyższy świętym uczynił swój przybytek. Skoro Bóg jest pośrodku niego, to to miasto nawet nie zadrży. Ono się nie zachwieje. Obecność Boga sprawia, że czy to będzie miasto, czy świątynia, czy to będzie nasze życie, to nie jest byle co. Zyskujemy nową godność, nową siłę. Odkrywamy potęgę miłości Boga. Dlatego możemy za autorem tego psalmu zaśpiewać, że Bóg jest naszą ucieczką, że On jest naszą mocą, że jest wspomożycielem w udrękach, gdy nas bardzo ciemiężą i dlatego nie będziemy się bali. Stajemy w Eucharystii. Przychodzimy, większość z nas, bo może, a część niestety nie może wyjść z domu, nie może się poruszać, nie może zajrzeć do kościoła, nie może odwiedzić. Jest to przecież wielkim trudem, smutkiem, pewnie ogromnym cierpieniem dla wielu, także z was, drodzy słuchacze. Możemy, ci, którzy z nas mogą, to wstajemy w świątyni i chcę zapytać, każdego z nas, siebie chcę zapytać, czy faktycznie moja obecność, czy moje bycie we wspólnocie Kościoła, czy moje bycie w Eucharystii, moje wejście w Eucharystii sprawia, że odkrywam w Bogu ucieczkę, że odkrywam w Bogu moją moc, że się przestaję bać, że doświadczam miłości, w której nie ma lęku. Czy tak jest? Czy tak jest z nami? Czy to się dzieje? Warto o to siebie dzisiaj zapytać. Warto o to dziś prosić. Bo przecież, jak przypomni nam apostoł narodów we fragmencie trzeciego rozdziału pierwszego listu do chrześcijan w Koryncie, przecież jesteśmy świątynią Boga, Duch Boży w nas mieszka. Paweł zapyta: nie wiecie tego? Patrzcie, jesteśmy robotnikami Boga, jesteśmy Bożą rolą, jesteśmy budową Boga, gdzie fundamentem jest Jezus Chrystus. I skoro to jest taki fundament, to czy ktoś będzie budował złotem, srebrem, szlachetnymi kamieniami, drewnem, sianem, trzciną, każde to dzieło stanie się jawne. Cokolwiek wybudujemy na fundamencie Jezusa Chrystusa, tej miłości, tego pragnienia, tej tęsknoty za Bogiem, to wszystko będzie uświęcone. Bo przecież każdy z nas ma inne zdolności. Jest w innym miejscu swojej historii wiary. Jest na innym etapie zaufania. I nie chodzi teraz o to, żeby moje budowanie dorównało budowaniu choćby papieża Leona. Ale chodzi o to, żeby i papieskie życie, i moje życie, i twoje życie, siostro i bracie, było oparte o Chrystusa, było wiarygodne przez miłość i miłosierdzie. I dlatego właśnie jakby na finał słyszymy fragment drugiego rozdziału Ewangelii świętego Jana. Jezus na święto Paschy przychodzi do Jerozolimy. Wiemy dobrze, że na Paschę Jerozolima pęczniała i było w niej nawet do 3 razy więcej ludzi niż zwyczajnie przebywało w tym mieście. Jezus wchodzi na plac świątynny, na dziedziniec pogan. Rozgląda się i widzi sprzedających woły, owce, gołębie, także tych, którzy wymieniają pieniądze na sykle czy szekle świątynne. Więc sobie Jezus ukręcił bicz ze sznurów. i wszystkich wyrzucił. Dlaczego? Usuńcie to stąd, nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Czym jest relacja z Bogiem? Targowaniem się? Polega na obustronnej umowie, której poszczególnych warunków kontrahenci muszą dotrzymać? Czy to jest miłość? To pytanie zadaje Jezus. Jego życie, jego obecność tam i jego zachowanie jest pytaniem o miłość do Boga. Wiemy, że tradycja utożsamiała ten jerozolimski świątynny plac z górą Moria, na której Abraham miał złożyć Bogu w ofierze swojego syna Izaaka. Świątynia na tamtym miejscu około 950 roku przed Chrystusem wybudował król Salomon. W 587 roku ta świątynia, ten cud świata został zniszczony i zbezczeszczony przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Po 50 latach uprowadzeni wcześniej Żydzi wrócili do Jerozolimy, postanowili odbudować świątynię. Ale miejsce najświętsze, święte świętych, pozostawało puste, bo nie było już Arki Przymierza. I po kolejnych latach, w 167 roku przed Chrystusem, Antioch IV Epifanes znów zbezcześcił to miejsce. Ustawił na ołtarzu posąg Zeusa. Wtedy wybuchło powstanie machabejskie, o którym czytaliśmy sobie w ostatnich dniach w liturgii godzin. Oczyszczono świątynię, minęło trochę czasu i Herod Wielki rozpoczął wielkie remonty, ale zanim dokończona została ta świątynia przez niego i przez jego syna, w roku 70 po Chrystusie już legiony Tytusa zburzyły to miejsce, zostawiając jedynie ścianę nazywaną dziś ścianą płaczu. I potem cesarz Hadrian wzniósł na miejscu świątyni Boga świątynię poświęconą Jupiterowi. Później to miejsce stało się wysypiskiem śmieci. Aż wreszcie w 692 roku islamski władca Omar zbudował tam meczet. Wielki meczet. Ale żadne z tych zbezczeszczeń nie było tak straszne, tak dojmujące i tak brzemienne w skutki, jak zbezczeszczenie świątyni ciała Chrystusa. Żadna budowla świata nie jest tak cenna w oczach Boga, jak nasze życie, jak nasze ciało. Przecież nosimy w sobie ukrytą obecność, podobieństwo, obraz Boga. Więc to oczyszczenie, z którym dzisiaj przychodzi Jezus, dotyczy przede wszystkim naszego życia. Jest pytaniem o miłość, o codzienność miłości, o to, co robimy z tą miłością najpiękniejszą, o to, co robimy wtedy, kiedy nasza miłość zostaje wykorzystana, zdradzona, kiedy ktoś udaje, że kocha, kiedy sami łudzimy kogoś, że kochamy. Miłość. Miłość, która czyni przepiękną świątynię Boga, nasze życie. Miłość, która nie boi się ranliwości, nie narzeka na to, że bywa czasami bezbronna. Miłość, która wierzy i która jest godna wiary. Jan podsumuje w 22 wersie tego drugiego rozdziału swojej Ewangelii, że kiedy Chrystus powstał z martwych, przypomnieli sobie jego uczniowie, że o tym mówił. I dlatego uwierzyli Pismu i każdemu słowu, które Jezus wypowiedział. Uwierzyć Pismu i Słowu, które wypowiada Jezus. Uwierzyć bezwzględnie. Uwierzyć bez względu na wszystko. Wiary wam życzę, siostry i bracia, i miłości. Tęsknoty za Bogiem, zaufania, że naprawdę jesteśmy Jego świątynią. I tej jedności. Jedności z Kościołem, jedności ze wspólnotą wierzących. Jedności, która sprawia, że możemy w sobie nawzajem widzieć Bożą świątynię i że możemy dzięki czyjemuś spojrzeniu, fascynującemu spojrzeniu, spoglądaniu z podziwem, odkryć własną godność, przekonać się, że jesteśmy warci miłości Boga. Tego wam życzę. I niech tak się stanie. Amen.